Witamy naszego gościa, jest nim profesor dr habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, 21 stycznia 2011 rok, początek rebelii zamieszek w Egipcie. Na chwilę obecną 630 osób zginęło, około 6 tysięcy zostało rannych. To bilans starć sił bezpieczeństwa ze zwolennikami obalonego prezydenta Mursiego. Troszeczkę więcej o tej sytuacji w Egipcie, bo słyszymy, że to jest chęć wprowadzenia państwa świeckiego, co w tamtych realiach znaczy państwa islamskiego, i jest to też atak wymierzony przeciwko chrześcijanom, przeciwko wierzącym w Jezusa Chrystusa. Przecież Egipt to kraj jak najbardziej związany z tradycją chrześcijańską.
Tak, i to jest rzecz bardzo groźna, bo to zjawisko dosyć typowe dla ideologii. Mamy tutaj do czynienia z dosyć mocną ideologią fundamentalizmu islamskiego, kiedy dokonują się zamieszki w rodzaju wojny domowej w tej chwili w Egipcie, to się szuka kozła ofiarnego. Albo myśli się tak, skoro w tej chwili jest tak niestabilnie, to ujdzie nam na sucho ewentualne przepędzenie lub zamordowanie niewygodnych chrześcijan, bo przecież oni nie pasują do krajobrazu państwa islamskiego. I to jest niebezpieczne, szczególnie dlatego, że przypomnę państwu, w wielu krajach, nawet w takim jak kraju jak Irak, który za czasów dyktatury Husajna ostatecznie nie działo się tym chrześcijanom aż tak źle. W sytuacji destabilizacji po interwencji Stanów Zjednoczonych tych zamachów na chrześcijan tam było co niemiara. Wielu ludzi musiało opuścić swoje domostwa, zamachy bombowe na świątynie, ukrywali się duchowni i tak dalej. Czyli dokładnie ta sytuacja przypomina tą dzisiejszą z Egiptu. Kwestia jest o tyle kuriozalna, że oskarżenia idą pod adresem chrześcijan, że to oni są głównym architektem lub pomysłodawcą lub podporą procesów laicyzacyjnych, czyli budowy państwa świeckiego. Oczywiście jest to absolutnie nieprawda, bo ci chrześcijanie aż takiego wpływu dzisiaj na życie Egiptu czy podobnych państw nie mają. Kiedyś tam byli w zdecydowanej większości, ale zostali podbici przez Arabów i nastąpiła przez wieki islamizacja całego życia społecznego. Natomiast rzeczywiście lepiej jest dla nich, kiedy to państwo jest świeckie. Nawet w takim wydaniu dyktatury wojskowej, no bo te prześladowania wówczas nie są takie intensywne. One gdzieś są redukowane. Natomiast jeszcze raz mówię, ideologia ta fundamentalna bardzo mocno idzie w kierunku unifikacji religijnej konkretnego kraju. I to się dzieje jak gdyby na marginesie. A jeśli bierzemy pod uwagę ten główny nurt, no to tak jak wielokrotnie mówiliśmy, wydawało się niektórym na Zachodzie, że te rewolucje arabskie, aranżowane w różny sposób, wspierane też często przez Zachód, że one zaprowadzą jakiś ład demokratyczny, w cudzysłowie naturalnie to mówię, w krajach Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Tymczasem widzimy, że wręcz odwrotnie, postępuje destabilizacja. Czyli trochę tak jak po interwencji Stanów Zjednoczonych w Iraku i jego sojuszników, no miast stabilizacji mieliśmy do czynienia z długotrwałą wojną domową, z bardzo dużą liczbą ofiar, z zapaścią gospodarczą takiego kraju. Tu jesteśmy u progu takiej sytuacji. Wojsko zareagowało. Wojsko było kiedyś głównym czynnikiem rządzącym w czasach prezydentury Mubaraka. Po jego obaleniu tylko chwilowo w cień się odsunęło, ale te tak zwane wolne wybory wyniosły na szczyty życia politycznego bractwo muzułmańskie prezydenta Mursiego i oczywiście tu nastąpił pewien konflikt. Trudno powiedzieć, do jakiego stopnia aranżowany przez tę czy ową stronę były protesty przeciwko właśnie islamizacji kraju i armia wróciła do władzy. Przy czym oczywiście w tej chwili siła Bractwa Muzułmańskiego i wpływy społeczne jeszcze się poszerzyły, a obalony prezydent stał się symbolem tego oporu i wokół niego kumuluje się cały ten ruch. Pytanie fundamentalne, które się pojawia, jak zareagują inne kraje islamskie, czy rzeczywiście zaczną wspierać na przykład militarnie poprzez dostawy broni ten ruch protestu, czy też nie? I jak się zachowa Zachód? Zachód jest trochę przestraszony, bo rzeczywiście do destabilizacji tam bardzo szybko może dojść do jakiejś długotrwałej wojny domowej. To wszystko oczywiście dzieje się w sąsiedztwie państwa Izrael. Więc mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywano wielokrotnie. Pisał też Koneczny o pewnych cywilizacyjnych uwarunkowaniach w różnych krajach globu. Taki prosty przeszczep tak zwanego systemu demokratycznego na grunt kraju islamskiego o takich tradycjach mocno wodzowskich, autorytarnych, no nie jest proste, wręcz nawet niemożliwe na dzień dzisiejszy. Dokładnie doświadczyli tego Amerykanie w Iraku i dokładnie widać to w Egipcie. Jeszcze raz warto wrócić do tego tematu, który wydaje się w krajach no, przyznających do tradycji, do historii chrześcijańskiej powinien być bardzo widoczny. Gdyby w jakimkolwiek kraju europejskim dokonywała się eksterminacja lub prześladowanie mniejszości muzułmańskiej, cały świat islamski krzyczałby i na forum ONZ, i na forum międzynarodowym, ażeby tych prześladowań zaniechać, ażeby te prawa były gwarantowane. I teraz pytanie jest, czy świat zachodni w sytuacji, kiedy Koptowie są prześladowani zupełnie niesprawiedliwie, w sposób byśmy powiedzieli okrutny, czy reagują analogicznie? Bo wydaje mi się, że nie, że ten los chrześcijan dla wielu zupełnie jest obojętny. Ot, coś się tam dzieje, jakiś koloryt, ale czy to jest aż takie istotne? Przecież rozgrywają się inne ważne rzeczy. To wszystko jest pochodną jednak takiego radykalnego wypchnięcia chrześcijaństwa, życia publicznego w większości krajów zachodnioeuropejskich, wielu krajów dawnego chrześcijańskiego świata. Jest to bardzo smutne, bo oni absolutnie mają prawo do naszej obrony. I to zadziwiająca jest rzecz, że jesteśmy w stanie się historycznie oskarżać za wyprawy krzyżowe, natomiast nie jesteśmy w stanie wyciągnąć prostych wniosków, że Egipt, czy też Północna Afryka za czasów późnego Rzymu, to były tereny chrześcijańskie, czy też wczesnego średniowiecza i ktoś tam po prostu tych chrześcijan wytępił, czy też przepędził i zostało ich niewielu, ale i tak spokój ich życia nie jest gwarantowany w takim elementarnym wydaniu.
Panie profesorze, dziś mówimy o sytuacji w Egipcie. Egipt, 82,5 miliona mieszkańców, około 10% stanowią chrześcijanie, czyli gdzieś 8,5 miliona mieszkańców, obywateli tego państwa, z czego mówi się o Koptach, że jest ich 8 milionów, czyli jest to, można powiedzieć, liczebnie bardzo duża grupa osób. Na to no, chciałbym jakoś zwrócić uwagę. Jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo wiemy, że bardzo często te względy ideologiczne są względami bardzo ważnymi, o które toczy się spór, czy są początkiem waśni, bądź też no niestety w konsekwencjach potem działań zbrojnych. Dziś Bractwo Muzułmańskie, to egipskie, nawołuje do tego, by zrobić jakąś taką rebelię, czyli kolejne akcje przeciwko zwolennikom tutaj byłego prezydenta. To jest jeden wymiar dziś, ale chciałbym zapytać o taką rzecz, a mianowicie wiemy, że Egipt to złoża ropy naftowej, jak również fosforyty, czyli coś, co jest obecnie wciąż w świecie przemysłu chemicznego bardzo ważnym elementem walki o wpływy, czy też oprócz tych względów ideologicznych światopoglądowych. Nie chodzi najzwyczajniej w świecie o wpływ ten gospodarczy, ekonomiczny.
No z pewnością tak się mówiło o rewolucjach tych arabskich, że Chińczycy, którzy bardzo mocno wchodzili w Afrykę i starali się mieć wpływ i na surowce, i na gospodarki tamtych krajów, a więc też geostrategicznie się umacniać, że to bardzo mocno zaniepokoiło Zachód, w szczególności Stany Zjednoczone, i dlatego te rewolucje były wspierane przez Zachód. Przy tym, tak jak mówię, sytuację zdestabilizować jest bardzo łatwo, a ustabilizować w takim regionie świata bardzo trudno, a może nawet jest to wręcz niemożliwe. Problem jest taki, że między tymi, których to nie jest tylko spór o to, kto będzie rządził personalnie lub która grupa polityczna, partia polityczna tę władzę będzie dzierżyć. To jest spór cywilizacyjno-kulturowy, to znaczy wizja państwa tego świeckiego i wizja państwa tego islamskiego, a się zdaje się, nie spotykają ze sobą. Są bardzo rozbieżne. Naturalnie nikt z tych wojskowych nie będzie prześladował islamu, nikt nie będzie burzył meczetów czy ograniczał w tym zakresie religijnym aktywności Egipcjan, no ale mówimy tutaj o modelu państwa, o prawie szariatu, cały szereg różnych rzeczy, które mogą wchodzić w tę sytuację. A kiedy taka rozbieżność tak daleko jest posunięta, do wojny domowej jest tylko krok. A destabilizacja to nie tyle zysk jednej czy drugiej strony, ale może być strata dla wszystkich, również dla Zachodu. No wtedy nie wiadomo, kto będzie kontrolował te złoża, kto będzie mógł je sprzedawać lub w ogóle czy handel tym będzie możliwy, czy cena nie pójdzie w górę i tak dalej, i tak dalej. A więc mamy do czynienia z bardzo ważnym regionem świata. Dalej idąc, pytanie jest, czy destabilizacja w Egipcie nie przeniesie się na kraje sąsiednie. I mamy cały szereg pytań, na które nie ma prostej odpowiedzi, ale które są bardzo niepokoją i muszą niepokoić również Zachód. Natomiast jeszcze wracając w dwóch słowach do Koptów, pamiętajmy, że to jest chrześcijaństwo w wydaniu takim starożytnym, bardzo głębokim i są to niezwykle ludzie doświadczeni poprzez rozliczne prześladowania wielowiekowe i ich wiara, ich postawa absolutnie mogłaby nas wiele nauczyć. I świat cały zachodni, i nas, chrześcijan. Naprawdę to nie są ludzie, których chrześcijaństwo jest od takie łatwe, prawda, jak u nas, że nas aż tak dużo to nie kosztuje. Ich to kosztuje na co dzień i to nie tylko dzisiaj, wielu, wielu lat, a nawet setek lat. To widać, każdy kontakt z nimi dokładnie obrazuje, jak mocno oni ten krzyż Chrystusa dźwigają na sobie. Jest ich procentowo nie tak dużo, ale ilościowo, tak jak ojciec zauważył, przecież sporo, czyli przetrwali przez ten bardzo trudny okres. No ale pamiętajmy, że ewentualne tak zwane czystki etniczne czy nowe prześladowania mogłyby tę liczebność radykalnie zredukować poprzez emigrację czy różne inne tego typu historie. I w tej sytuacji różne tam odpowiedzialności są poszczególnych krajów. Różne też interesy grają, o czym ojciec powiedział, takie interesy ekonomiczne także Zachodu. Ale jeśli Zachód wyzbędzie się takiego poczucia odpowiedzialności za tych, którzy w sensie kulturowym, religijnym są bliscy nam, no to jak gdyby będzie przeczył sam sobie. Z drugiej strony tyle mówi o prawach człowieka, więc absolutnie powinny te prawa być tam gwarantowane i o nie należy się upomnieć. Również o prawa prześladowanych chrześcijan.
Bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę, a zatem nasze modlitwy, nasze świadectwo, nasze spojrzenie też jako ludzi wierzących na Egipt, to spojrzenie solidarności z współwyznawcami, tymi, którym przewodzi papież Aleksandr i patriarcha stolicy świętego Marka w Egipcie, Teodor II, który objął tę funkcję w 2012 roku. Gorąco i serdecznie dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX-XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wykładowca, był naszym i Państwa gościem w aktualnościach dnia.